Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Drodzy Państwo, wakacje przed nami. Cieszymy się wszyscy. Dzieci najpierw cieszą się bardzo. Rodzice chyba mniej troszeczkę, bo będą musiały tymi pociechami zarządzać. Ale cóż, no poradzimy sobie. 2 miesiące to tak nam szybko przebiegnie. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda. Będziemy wyjeżdżać, będziemy podróżować. Trochę o podróżowaniu dzisiaj będzie. Trochę o kulturze w różnych przestrzeniach całego świata. No bo jak wyjeżdżamy, no to nie tylko wyjeżdżamy z Gdańska na Pomorze albo na Kaszuby, tylko wyjeżdżamy gdzieś na południe Polski, na południe Europy, potem dookoła świata niektórzy wędrują. No dobrze, to tyle wprowadzenia mojego, ale teraz muszę, uśmiechając się do naszego gościa, do Państwa i mojego gościa, chcę Wam go przedstawić, Elwira Ligman. Witam serdecznie, za chwilę powiem o niej kilka słów, ale najpierw dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
Drodzy Państwo, to teraz tak króciutko tylko o Pani Elwirze w kontekście dzisiejszej audycji, bo można by ją przedstawić człowiek mediów, dyrektor Centrum Holistycznego związanego z ruchem hospicyjnym. Człowiek, można powiedzieć, orkiestra, bo zajmująca się różnymi rzeczami. YouTuberka też. O, to dzisiaj w kulturze jest ważne, żeby być w sieci, żeby być zauważonym. Ale potem jest dużo emocji jeszcze z tym związanych i dużo takich zmartwień. Ale mnie o zmartwieniach dzisiaj będziemy mówili, chociaż też ten kontekst, który chcemy dzisiaj poruszyć, jest bardzo trudny, bo to jest i życie, i śmierć. Będziemy trochę między tym stykiem życia i śmierci, czyli nadziei i zatroskania, opowiadać o różnych zakątkach na świecie. Ale zaczniemy od tego naszego zakątka pięknego, czyli Pomorza, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Kaszub. No i tutaj jest takie piękne miejsce, drodzy Państwo, które obchodziło 6. rocznicę istnienia. Emocje. To nam towarzyszy, prawda? To jest takie miejsce, które jest wyjątkowe na mapie. A dlaczego ono jest takie wyjątkowe?
No wyjątkowe jest dlatego, ponieważ pochyla się i przybliża do wszystkich tych, którzy cierpią po stracie bliskiej osoby. Holistyczne Centrum Wsparcia po stracie Emocja powstało 6 lat temu właśnie z myślą o tych wszystkich osobach, które są w podróży przez żałobę. I to jest taka niewdzięczna podróż, bo nie wybieramy się w nią z ochoty, nie zgłaszamy się na tę podróż. No i właśnie, spotykamy się dzisiaj tutaj, panie redaktorze, w takim momencie, gdzie ja musiałam zostawić Centrum Wsparcia
no
po
właśnie,
stracie.
Bo pani jest po stracie.
Musiałam, nie musiałam, tak, ale takie są koleje losu, że podróż polega na tym, że idzie się dalej i ja idę dalej, ale z refleksją nad tym właśnie, że i Centrum Wsparcia po stracie przyszło mi stracić. I jest taki moment w moim życiu właśnie, gdzie taka jestem pełna zadumy i refleksji nad tym. Przypominam sobie te pierwsze momenty, kiedy budowaliśmy to miejsce z setkami osób, które uwierzyły w tę ideę bez pieniędzy, ale z wiarą w to, że to ma sens.
I tą setkę albo tysiące, albo kilkanaście tysięcy, które zaangażowały się w tą rzeczywistość, które wędrowały też nad brzegiem plaży. Prawda? O poranku.
Tak.
Trochę sentymentalnie nam się tutaj robi, bo drodzy Państwo, dzisiaj nie będziemy nam mówić o żałobie, chociaż tak naprawdę ta żałoba gdzieś nam towarzyszy.
Ale potraktujmy ją w tej rozmowie jako nauczycielkę życia, o. Nauczycielkę pełni życia.
Nauczycielkę pełni życia i nauczycielkę, która kieruje nas w jakąś podróż nieznaną, bo nawet pani ta podróż najbliższych miesięcy jest nieznana, prawda?
To prawda, to prawda. Spotykamy się w bardzo autentycznym momencie mojego życia.
No właśnie i niech tak właśnie będzie, że aby ten autentyzm przede wszystkim był bliski naszemu sercu, bo to doświadczenie tych emocji, ale to doświadczenie też tej wielokulturowości. Ja tak sobie pomyślałem w takim kontekście tej naszej rozmowy, że właśnie z jednej strony mówimy o czymś, co jest zapisane w życiu człowieka, prawda? Bo tak, z jednej strony zapisana jest wędrówka, czyli podróżowanie, czyli to, co przed nami, to, co w czasie wakacji najczęściej się dzieje. No ale potem wracamy i znowu jesteśmy w żałobie, bo musimy wrócić do pracy, do szkoły i znowu przeżywamy te emocje. Te emocje nam po prostu towarzyszą w całym naszym życiu podróżowania.
To prawda. Ale tak sobie teraz myślę, że o ile te podróże są takie miłe, fajne, zaplanowane, to my je rzeczywiście lubimy. Ale bywają takie podróże, w które wcale nie chcemy się wyprawiać. Ba, nawet nie wiemy, jak to zrobić. Jesteśmy do tego zmuszeni właśnie w kontekście chociażby towarzyszenia drugiej cierpiącej osobie. Ja nie wiem, jak towarzyszyć w tej podróży. Ja nie wiem, jak się ubrać, w co wyposażyć, żeby towarzyszyć tej drugiej osobie. No a co już dopiero mówić właśnie o takich podróżach niechcianych, takich, które wyrzucają nas z tej strefy komfortu modnej teraz i musimy iść a nie chcemy.
No właśnie, ale cały czas jednak szukamy jakiegoś rozwiązania. Jeżeli mówimy o podróżach, czy o tych emocjach, które nam towarzyszą, bo te emocje, które są związane z podróżami, są na pewno takie dobre, ale też tajemnicze mogą być. Mogą być pełne nostalgii, mogą być pełne refleksji dobrej, ale mogą być też frustrujące dla kogoś, bo na przykład końcówka podróży, trzeba wracać i do znowu tych starych nawyków i co teraz zrobić? To wszystko nam towarzyszy. Także to podróżowanie, a chciałbym, żebyśmy też popodróżowali trochę po świecie, bo ten początek naszej rozmowy, czyli emocja, która też jest wpisana w ten ruch hospicyjny, jakby łączy się też z wolontariatem. Wszystkich wolontariuszy, którzy są zaangażowani w ruch hospicyjny, bardzo serdecznie teraz pozdrawiamy. Ściskamy was mocno, bo bez was tego nie byłoby. Ale właśnie, ta kultura wolontariatu w różnych zakątkach świata, miała pani okazję to zobaczyć, jest bardzo różnorodna. Gdzie była taka najbardziej tajemnicza albo taka pełna zaskoczeń?
Teraz przypomniał mi się,
trochę tego było.
Przypomniał mi się pies wolontariusz, który chodził po amerykańskim szpitalu. I bardzo mnie to roztkliwiło, ponieważ on miał swoje imię, swoją plakietkę, dokładne kompetencje wypisane. To był akurat pies, który towarzyszył osobom u schyłku życia chorym onkologicznie dorosłym. I niebywałe jest to rzeczywiście, co ta pełnia życia, chociażby zwierzęcia, potrafi zdziałać w drugim człowieku już gasnącym. To zderzenie zobaczyłam. W kontekście wolontariatu mam różne obrazki przed oczami. Mam też takie, które niekoniecznie uznaję za zasadne. Bo wie pan, pomoc polega na tym, że trzeba ją robić mądrze, a my często pomagamy myśląc o sobie, a nie o tej drugiej osobie. I przypominam sobie taką skrajną scenę w Himalajach, kiedy mała dziewczynka, podczas gdy ja ze swoimi znajomymi jadłam kolację gdzieś tam pod Annapurną, podeszła do nas taka zaciekawiona, zaczęła z nami rozmawiać po angielsku. No i zaczęliśmy ze sobą mówić o tym właśnie, że, no nie będę mówiła jaki kraj, ale tam akurat właśnie byli wolontariusze z innego kraju, myśląc, że trzeba tym Hindusom tam pomóc, pochylić się nad nimi, nad tą biedą. I owszem, to ma sens, ale ta dziewczynka zdradziła nam w pewnym momencie, że owszem, oni mają piękne mundurki, chodzą do szkoły, uczą się języków, ale kiedy mówią w swoim dialekcie, w swoim rodzimym języku, są bite. I mnie to tak bardzo zatrzymało wtedy. I pomyślałam sobie, no właśnie, jaka to jest odpowiedzialność mówić, że się pomaga drugiemu człowiekowi.
No właśnie, bo chyba wkroczyliśmy w taką przestrzeń miejsca na świecie, która jest trudna dla tych, którzy odwiedzają. Gdy podróżujemy na przykład właśnie w tych kierunkach, tutaj o Himalajach pani wspomniała, ale gdzieś właśnie do Indii albo gdzieś do tych miejsc, gdzie ta różnorodność jest tak potężna, że trudna nawet do określenia. Ta kultura jest wszechobecna, ale ona ma różne wymiary. Zachowania są przeróżne, prawda? Oczywiście nie będziemy wchodzić w tą przestrzeń buddyzmu czy hinduizmu, bo to zostawmy może na inną rozmowę, ale właśnie tam zaskakuje chyba wszystkich, którzy po raz pierwszy odwiedzają te miejsca. Zaskakuje wszystko. Z jednej strony spokój, a z drugiej strony rytuały, z trzeciej strony jednak jeszcze zachowania przeróżne tych miejscowych i tych, którzy odwiedzają, i też wolontariusze, którzy tutaj gdzieś się wpisują. Nawet ci, którzy pomagają, oczywiście oni za pieniądze to robią gdzieś, żeby wejść na wysokie szczyty, ale właśnie patrzymy na tą rzeczywistość. Warto dotknąć tej rzeczywistości kultury innych krajów, innych narodowości, innych miejsc.
Bardzo warto. To poszerza perspektywę i uczy pokory, ponieważ nagle jestem w otoczeniu, którego kompletnie nie rozumiem. Więc muszę wyjść z roli nauczycielki i wejść w rolę ucznia, bardzo pokornego, jeżeli chcę z pokorą się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Sposób, w jaki żegnamy zmarłych, mówi wiele o tym, jak rozumiemy życie. Ja chcę opowiedzieć trochę o pobycie właśnie wśród Hindusów przy dopływie Gangesu, gdzie widziałam, w jaki sposób się chowa zmarłych. I tak sobie wtedy pomyślałam, że żałoba jest uniwersalna, ale przeżywana lokalnie. Każdy z nas potrzebuje rytuałów, każdy z nas potrzebuje ponazywania tego, co się dzieje, tym bardziej w tych momentach trudnych. Każdy z nas potrzebuje człowieka, który będzie obok, który złapie za rękę, który po prostu będzie. To o byciu w ogóle przy drugim człowieku moglibyśmy zrobić drugą audycję, że to wcale nie jest łatwa sztuka i taka oczywista. Ale myśląc sobie właśnie o tym pobycie w Indiach, pomyślałam, że na całym świecie ludzie różnią się językami, religią i obyczajami, ale jedno pozostaje wspólne właśnie. Potrzebujemy tą stratę oswoić, i uwierzyć, że więź ze zmarłą osobą trwa nadal. Ona się nie skończyła w momencie śmierci. Ona trwa nadal. I oczywiście, nawiązując do pana redaktora słów dotyczących inności, ja bym powiedziała, że to jest nawet przerażająco inne. Że to jest nie mieszczące się w naszych żadnych zasadach. Ponieważ jeżeli oni jedzą ze szczurami, albo szczura się lepiej traktuje niż kobietę na ulicę, bo widziałam, że kobieta jest bita, a szczur jest podnoszony do rangi świętego. Potem te sceny w tej wodzie, gdzie tej wody byśmy nie dotknęli ręką, bo widać gołym okiem, że tam jest wszystko. Zaznaczę jeszcze, że tych najbiegniejszych kast nie stać na spalenie bliskiego do końca, czyli oni jedynie nadpalają to ciało i tylko to nadpalone ciało wrzucają do tej wody. Więc możemy sobie wyobrazić przy 40 stopniach Celsjusza, co tam się wydarza.
Ja nawet nie chcę tego wyobrażać sobie.
No, oczywiście musimy dodać tutaj naszym radiosłuchaczom zapach. Mamy bujną wyobraźnię, więc jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co tam się dzieje jeszcze na tym polu. Więc czytając to wszystko, prześwietlając tą rzeczywistość, która nas otacza, no automatycznie wchodzi nam takie poczucie, no właśnie, nie, to nie moje. Chcę się od tego odizolować. Te wszystkie mechanizmy obronne, ale to dziwne, ale to głupie, ale to nienaturalne, ale wariaci. No właśnie, ale czy chcemy od razu się zamknąć i od razu to nazwać, czy z pokorą serca spojrzeć na to, że może to ma sens, nie mój sens, ale ich.
No właśnie, są różne przestrzenie na świecie, których warto dotknąć, warto zrozumieć zasady postępowania. Wyjeżdżamy właśnie na wakacje w różne kierunki, no choćby do Afryki na przykład, prawda? Mamy sporą ilość mieszkańców tego kontynentu, również tutaj na Pomorzu. Doświadczamy tego w jakiś sposób naturalny, uczymy się nawzajem tych relacji, tych stosunków. Pytanie, czy chcemy w ogóle, czy na przykład spotykając takiego ciemnoskórego człowieka, zatrzymamy się przy nim, spróbujemy z nim porozmawiać, ewentualnie w drugą stronę, bo ja spotykam tych ludzi jeżdżących na rowerach, jeżdżących, dowożących jakieś produkty do różnych miejsc. Spotykamy ich, prawda, tutaj na co dzień. No ale też wyjeżdżamy do nich, do tych afrykańskich krajów, bardzo różnorodnych. Tam też ten wątek nadziei, radości, śmierci jako przejście do świata przodków, tej łączności takiej jest, pojawia się. Oczywiście są tabu językowe, ale też pojawiają się te wspólnoty przeróżne, które nam coś mogą pokazać. No właśnie, czy możemy się uczyć wzajemnie? Bo to ja często zadaję to pytanie w naszej audycji.
Ja sobie zawsze myślę o nich, o Afrykanach, jako takim substytucie radości. To jest taka szczepionka radości. I jak myślę w kontekście śmierci i widzę te ich śpiewy, ten ich ruch ciała, te tańce, to myślę sobie, że może tak może być. I zawsze mnie dziwi, że my, Słowianie, no my Polacy, jesteśmy w większości chrześcijanami, czyli wierzymy w to życie po śmierci, a tak bardzo jednak zdominował nas smutek, gdy żegnamy bliską osobę, a właśnie Afrykanie w wielu społecznościach pogrzeb jest jednym z najważniejszych wydarzeń społecznych w życiu rodziny i może trwać kilka dni i tak rzeczywiście jest. Oni balują, płaczą, śmieją się, wszystko tam jest kogiel-mogiel, ale to jest też wszystko po to właśnie, żeby jednocześnie wyrazić prawdę o tym, że cierpię, bo straciłem i radość, że jest to kolejne życie, to piękniejsze, to lepsze, do którego na pewno dołączę.
No właśnie, ja tak się czasami zastanawiam, czy my w ogóle jesteśmy w stanie przekliknąć troszeczkę na ten element radości związanej z tym odchodzeniem, z tymi emocjami, które nam towarzyszą, z tym doświadczeniem straty, tym podróżowaniem w nieznane, bo to o tym też rozmawiamy, o podróżowaniu w nieznane.
A propos smutku i radości i tych emocji, pracując przez wiele lat w hospicjum dla dzieci, byłam na wielu pogrzebach dzieci. To są takie wydarzenia najmniej po ludzku zrozumiałe. Nienaturalnym jest widzenie białej trumny i dziecka w trumnie. I o dziwo, co chcę powiedzieć właśnie, że jeżeli ci rodzice byli przygotowywani przez cały zespół, nie byli sami w tej chorobie, śmierci i potem w żałobie, to muszę powiedzieć, że właśnie ja byłam świadkiem takich scen, gdzie to się przeplatało. Że mieliśmy mnóstwo pięknych wspomnień, pięknie celebrowaliśmy te wspólne momenty życia Amelki, Borysa, Stasia i nie umniejszając temu cierpieniu. Kiedyś mama po stracie dziecka powiedziała mi tak, wiesz Elwira, to jest taki moment w życiu człowieka, kiedy jednocześnie w sercu, w tym jednym sercu jest niewyobrażalny, nieopisany, nigdy wcześniej nieodczuwany ból, i jednocześnie największa dawka miłości, jaką kiedykolwiek poczułam. I to jest niebywałe, ten nasz mięsień serca ma dwie komory. Dlaczego, panie redaktorze?
Kardiolog najlepiej na to odpowie.
Chyba właśnie dlatego, ja tak powiem bardzo po kobiecemu i po uczuciowemu, że chyba właśnie dlatego, że z natury rzeczy potrafimy pomieścić w sobie.
No my mężczyźni niestety nie potrafimy, patrzę tutaj na Macieja, który realizuje naszą audycję. Prawda, Macieju? Nie potrafimy, bo my jesteśmy męskim niestety jakimś takim elementem, dodatkiem do kobiet. Dobrze, że kobiety są. Uśmiecha się do nas Maciej. Nie wiem, czy potwierdza, czy nie potwierdza. Na pewno mógłby powiedzieć tutaj swoje zdanie, ale dzisiaj oddajemy ten głos pani Elwirze, która właśnie, no trochę tych rozmów zrobiła na bursztynowym fotelu i ci rozmówcy rozmawiała o emocjach z nimi, ci rozmówcy mówili, odkrywali te tajemnice podróży, podróżowania ze swoimi dziećmi, ale też podróżowania w nieznane, przez światy.
Przez żałobę,
prawda? Ale też właśnie mówię o tym podróżowaniu, bo chciałbym ten akcent taki pozytywny, tak? Bo to trzeba przepracować, no, przez to trzeba przejść, trzeba zrozumieć. Mówimy o kulturze różnych, w różnych krajach, zakątkach na świecie, ale też właśnie wzajemnym zrozumieniu siebie, jak to jest z tym postrzeganiem tego właśnie rozumienia i tych emocji, które towarzyszą w kulturze afrykańskiej, choćby czy w islamie, czy w buddyzmie, hinduizmie, w kulturach azjatyckich. Tego jest tak dużo i jak będziemy podróżować w te wakacje gdzieś właśnie, to może miejmy z tyłu głowy taką refleksję.
Ja myślę też, że warto mieć refleksję, że nie o śmierci, że śmierć nie jest o śmierci, że śmierć jest o życiu.
A no właśnie.
Bo śmierć rozumiana w kontekście końca nie istnieje.
I ogranicza nas.
I ogranicza. Więc jeżeli ja miałam zaszczyt, mam zaszczyt dotykać tych tajemnic właśnie, tego przejścia, to zawsze sobie myślę o tym w kontekście tego, że jeżeli tyle zobaczyłam, jeżeli tyle usłyszałam, to moim obowiązkiem jest szanować i celebrować każdą chwilę. Bo nie wiem, czy jutro jeszcze będzie mi dane. Czy to nie jest ostatni dzień mojego życia? Bardzo często siebie pytam. I to nie jest pytanie, które mnie zasmuca. To jest pytanie, które pozwala mi pięknie rozmawiać z drugim człowiekiem, pięknie na niego patrzeć, bo tak chciałabym, żebyście wy na mnie patrzyli. To jest o tym, z kim bym porozmawiała, gdyby to był mój ostatni dzień życia. Co bym powiedziała? Może na co dzień marnuję tyle minut, tyle godzin na głupoty, a gdyby to był mój ostatni dzień życia, to jest o przewartościowaniu. Pytajmy siebie, drodzy państwo, co bym zrobił, co bym zrobiła. I jeszcze mówił pan redaktor o smutku tych, którzy powracają z wakacji.
Nie, bo ja właśnie nie chcę jeszcze wrócić z wakacji.
A, nie chce pan redaktor wracać, bo ja miałam właśnie takie przemyślenie.
Ale dobrze, to niech pani podpowie, jak to robić. Żeby się nie smucić, tylko żeby się cieszyć.
No właśnie, to jest trochę o tym, że my nigdy nie umiemy być tu i teraz. Lubimy czekać i lubimy tęsknić.
Czyli wchodzimy albo w ten nurt przeszłości, albo idziemy do przodu i mówimy, o to, co tu teraz, to nie, ale za 2 tygodnie jadę na wakacje.
No a tajemnica życia polega na tym, że tylko ja i pan redaktor żyjemy teraz.
O, i to, co mówimy, mówimy do państwa teraz właśnie.
Teraz.
A nie jutro. Dobre, ale to w kulturach, bo tak zastanawiam się, która kultura jest temu najbliższa? Zachodnia, azjatycka, afrykańska, islam, buddyzm, hinduizm, gdzie tutaj możemy znaleźć to tu i teraz?
Buddyzm pewnie wiele o tym mówi, w kontekście też tego właśnie uduchowienia medytacyjnego. Tak, rzeczywiście, oni duży nacisk kładą na bycie tu i teraz, no tylko tam znowu jest ten element reinkarnacji, który jest różnie rozumiany, a o dziwności podróżowania i o dziwności świata to też moglibyśmy z panem redaktorem tutaj kilka godzin rozmawiać.
To gdzie się wybierzemy z państwem teraz, tak wirtualnie, na zakończenie naszego spotkania?
Może do Mongolii.
Do Mongolii, no właśnie, bo tam pani była.
Tak, tam też miałam zaszczyt mieszkania w jurtach mongolskich, dotknięcia tego świata kompletnie innego od nas.
Ale temperatury tam pewnie plus 40 były, więc w takiej jurcie?
Akurat ja byłam latem, tak, więc dni były ciepłe, noce były zimniejsze, więc kozę tak zwaną musieliśmy oczywiście w jurcie rozpalać na noc, bo byłoby zimno. No ale cóż to jest za przygoda spać na pustkowiu. Wiele, wiele kilometrów wzdłuż i wszerz, nie ma już nikogo. Jesteśmy w jurcie, wilki wyją w nocy. Słychać gdzieś tam galopujące konie.
I o czym się rozmawia w takiej jurcie?
No właśnie,
albo
bez zasięgu. Po pierwsze, bez zasięgu. Po drugie, nie ma toalet. więc musimy iść troszeczkę dalej poza tą osadę z wiadomych względów, żeby szanować też innych mieszkańców tej naszej osady. No więc to było bardzo ważne. Bardzo ważne zderzenie moje ze światem. Tam się też dowiedziałam, co oznacza życie w zgodzie z naturą. Mongołowie żyją w taki sposób, że przez całe życie ustalają, tak kolokwialnie może powiem, który żywioł jest im najbliższy. Czy ziemia, czy ogień, czy powietrze, czy woda. I dojrzewają w tym życiu, współgrając z tym żywiołem, do momentu śmierci. Dlaczego? Bo proszą bliskich na koniec swojego życia o to, żeby właśnie pochować ich tak, jak żyli. Czyli jeżeli byłem spójny, byłem taki właśnie ukochujący wodę, no to pochowają mnie w wodzie, puszczą mnie na tratwie, na przykład na jeziorze Bator, teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, ale na przykład ci, którzy ukochali sobie ogień, oczywiście będą spaleni. Też jest forma wyniesienia ciała w powietrze, czyli wysoko w góry, tak żeby ptaki rozszarpały ciało, żeby się nic nie zmarnowało, żeby się przysłużyło, żeby to koło życia trwało.
Pięknie się słucha tego, drodzy Państwo, a my musimy już z tej podróży zejść na ziemię. Tu i teraz jesteśmy, jak zwykle w sobotę, z Państwem. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Jeszcze raz pozdrawiamy tych wszystkich wolontariuszy, niezależnie od zakątków, w których funkcjonują, i w przestrzeni kultury, i w przestrzeni ruchu hospicyjnego, i w przestrzeniach różnych innych. Mam nadzieję, że dobrze było Państwu z nami dzisiejszego poranka. Elwira Ligman opowiadała o wodzie, o żywiołach, o kulturze, o emocjach i o życiu przede wszystkim, i o podróżach. Bardzo dziękuję.
Żyjmy. Dziękuję.
Wielokulturowe Pomorze.